Dzień dobry, Marta Korycka. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pisarz Ryszard Świrlej. Bardzo mi miło.
Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło, że mogę się spotkać z Panią i z Państwem.
Spotykamy się nie bez powodu. Będziemy rozmawiać przede wszystkim, chociaż nie tylko, o nowej książce, to jest Tęczowa Dolina. I wypadałoby pewnie zacząć odrobinę od przybliżenia fabuły. Mamy tutaj trzy śledztwa, które w bardzo interesujący, intrygujący sposób się ze sobą wiążą.
To jest właśnie ten taki zabieg literacki, który sprawia, że wciągam czytelnika w zabawę, albo niejako wciągam też w śledztwo. Czytelnik staje się detektywem, który idzie wraz z tymi śledczymi osobami, które zajmują się rozwiązaniem czy rozwikłaniem pewnych zagadek kryminalnych, idzie wraz z nimi do przodu i sam stara się rozwikłać zagadkę kryminalną, odpowiedzieć sobie na pytanie, jak w każdym kryminale, kto zabił albo kto kogo chciał skrzywdzić, bo przecież od tego jest kryminał. Więc te trzy pozornie niezwiązane ze sobą zagadki splatają się coraz mocniej, im głębiej wchodzimy w rzeczywistość kryminału, im głębiej wchodzimy w rzeczywistość książki, tym one jak taki warkocz splatają się coraz mocniej, aż gdy dochodzimy do samego końca, nagle czytelnik patrzy zdziwiony i mówi sobie, cholera, dlaczego wcześniej nie wiedziałem, że to mogło się tak właśnie połączyć ze sobą. To taki zabieg techniczny, ale mam nadzieję sprawiający odrobinę radości każdemu czytelnikowi, każdej czytelniczce, osobom, które wezmą do ręki tę książkę i będą miały trochę radości z tego, że akurat tę książkę wybrały.
Mamy tutaj oczywiście policjanta, mamy też emerytowaną panią podpułkownik lub podinspektor, zależy kto się w jakiej sytuacji do niej zwraca, i mamy również niepolicjantów prowadzących śledztwo. Skąd taki pomysł, żeby dziennikarze telewizyjni też tutaj się pojawili?
No ja jestem dziennikarzem telewizyjnym. Przez lata pracowałem w telewizji. Swoje własne doświadczenie, może nie dziennikarza śledczego, bo zajmowałem się zupełnie innymi sprawami, ale doświadczenie telewizyjne postanowiłem wykorzystać na kartach tej książki. To znaczy doświadczenie, które polega na tym, że wiem, jak wygląda kamera z drugiej strony, wiem, jak wygląda mikrofon, wiem, jak ją podłączyć, jak ten mikrofon podłączyć do kamery, czyli mam takie niezbyt skomplikowane umiejętności techniczne każdego reportera, dziennikarza, który w telewizji miał coś wspólnego. Postanowiłem wykorzystać tą moją wiedzę telewizyjną po to, żeby uwiarygodnić mojego bohatera. Gdybym chciał, żeby ten kryminał był jeszcze bardziej wiarygodny, powinienem stworzyć oficera śledczego, który będzie rozwiązywał zagadkę kryminalną, ale doszedłem do przekonania po tym, jak już paru oficerów śledczych stworzyłem w różnych moich książkach, że czas dać szansę laikom na to, żeby popróbowali wyjaśnić jakąś zagadkę kryminalną. I tak oto reporter telewizyjny stał się moim główną osobą rozwiązującą, sprawiającą, że śledztwo to dochodzi do szczęśliwego końca albo do szczęśliwego rozwiązania, zależnie jak kto by spojrzał na kryminał, bo nie zawsze koniec musi być wyjaśnieniem do końca zagadki. Ja troszeczkę zostawiam tam miejsca na to, żeby może stworzyć kolejną książkę, może jeszcze gdzieś pójść dalej. W każdym razie nie chciałem oficera śledczego, chciałem dziennikarza. Niekoniecznie możemy powiedzieć, że jest to człowiek obdarzony moimi cechami i umiejętnościami. Natomiast wiedza podstawowa, wiedza reporterska na pewno została wykorzystana po to, żeby ta postać stała się bardziej wiarygodna.
No i ten dziennikarz idzie tropem bardzo tajemniczej, bardzo wzbudzającej też kontrowersje, ale przede wszystkim uwielbienie w okolicy osoby, mężczyzny, który leczy ludzi, brata, jak o nim mówią, bo nie jest zakonnikiem, brata Bernarda, który potrafi wyleczyć wszystko. Skąd pomysł w ogóle, czy to się z jakichś, nie wiem, przemyśleń, bo pan ostro wchodzi w kościół i w tę stronę powoli chciałabym naszą
nie
rozmowę poprowadzić.
Nie wchodzę w kościół. pokazuje sytuacje patologiczne, które gdzieś tam na granicach naszego świata sakrum i profanum mają prawo i pojawiają się i mamy z nimi tak naprawdę do czynienia na co dzień. Jeśli się krytykuje jedną osobę, nie znaczy, że krytykuje się instytucję. Jeśli pokazuje, że policjant jest pijakiem, nie mówię, mówię, że cała policja pije, jeśli pokazuje dziennikarza, który nie radzi sobie z rzeczywistością. Nie mówię, że wszyscy dziennikarze są głupi, więc nie po jednej osobie nie możemy opowiadać o tym, że tworzę rzeczywistość, która en bloc pokazuje, że coś jest złego w tej rzeczywistości, więc uciekałbym albo nawet nie wchodziłbym tak głęboko w kwestię krytyki Kościoła, bo Kościół jako instytucja tam nie występuje. Tam występuje ksiądz, który zachowuje się nie zawsze tak, nie tak, jakbyśmy oczekiwali tego od księdza. Tak samo zachowuje się tak nie zawsze dobrze policjant, nie zawsze przedsiębiorca zachowuje się dobrze i co będziemy mówić, że przedsiębiorcy wszyscy są źli, ponieważ jeden przedsiębiorca działa w sposób niegodziwy. Więc nie tak. Nie idźmy tą drogą, bo to nie o to chodzi. Pokazuję pewne mechanizmy, które funkcjonują gdzieś w naszej rzeczywistości, a że te mechanizmy są przejmowane przez jednostki słabe duchowo, potrafiące wykorzystywać swoją pozycję, to jest to normalna nasza szara rzeczywistość. Więc pokazuje pewne patologiczne sytuacje, narysowane albo naszkicowane, powiedziałbym, grubą kreską. Bo tak naprawdę ta powieść nie jest odzwierciedleniem 1:1 naszej rzeczywistości, więc jeśli ktoś będzie czytał w tej książce o tym, że akcja rozgrywa się na przykład w Ustroniu Morskim czy w Warszawie, to wcale nie musi to oznaczać, że to wszystko, co tam jest narysowane, dzieje się właśnie w tych dwóch miastach. Więc spójrzmy na tą książkę troszeczkę z przymrużeniem oka. Ja też patrzę na rzeczywistość z przymrużeniem oka, też patrzę na to, co wszystko to nas otacza, troszeczkę przez taki pryzmat żartu, troszeczkę z przymrużeniem oka spoglądam na rzeczywistość i jeśli to mi się udaje, to znaczy, że osiągnąłem sukces, bo to nie jest kryminał z krwi i kości, w którym najważniejszy jest trup, najważniejsza jest krew, najważniejsze jest morderstwo. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Kryminał, akcja kryminalna, myślę, że taka jak być powinna w każdym kryminale, wprowadza nas w rzeczywistość i staje się pretekstem do tego, żeby zdiagnozować naszą rzeczywistość, żeby popatrzeć, żeby każda osoba czytająca mogła spojrzeć za siebie, rozejrzeć się dookoła i powiedzieć, cholender, w jakim my kraju żyjemy, w jakiej rzeczywistości żyjemy, czy naprawdę jesteśmy tacy łatwowierni, czy naprawdę wierzymy w cuda, czy naprawdę to, co się dzieje wokół nas, to jest nasze odzwierciedlenie. Nie? Czy patrzymy w lustro i widzimy samych siebie, ale co widzimy? No właśnie, bo to jest chyba najistotniejsze w tej całej opowieści. No widzimy to, że jesteśmy łatwowierni. Widzimy to, że czytając tę książkę, że ufamy cudotwórcom, ufamy ludziom, którzy próbują nas oszukać, którzy próbują za wszelką cenę z naszych portfeli wyciągnąć nasze ciężko zapracowane pieniądze, oferując nam ułudę szczęścia, oferując nam wiarę w to, że możemy być zdrowsi, mądrzejsi, silniejsi, że potrafimy sami ze sobą zrobić porządek w tym naszym bałaganie, który gdzieś tam tkwi wewnątrz nas. A pomagać ma w tym wszystkim cudowny lek, który przecież wszyscy bierzemy cudowne leki, przecież wszyscy kupujemy suplementy diet, które atakują nas z każdej reklamy co 30 minut w każdej telewizji czy w każdej rozgłośni radiowej. Wierzymy w cuda i wierzymy w to, że jeśli weźmiemy codziennie jedną tabletkę, będziemy czuć się lepiej, będziemy zdrowsi, ładniejsi, piękniejsi. Wierzymy w różne nieprawdopodobne rzeczy. Gdybyśmy przyłożyli do tego miarkę rozumu, to musielibyśmy zacząć się bać samych siebie. Bo cóż my robimy? Jeśli byśmy spojrzeli na siebie samych, to każdego dnia wierzymy w jakieś cuda, gusła, zabobony. Wystarczy, że idąc do pracy przebiegnie nam kot, czarny kot przebiegnie nam drogę i przechodzimy na drugą stronę ulicy. Dlaczego tak robimy? Jest pani w stanie to wytłumaczyć? Nie, może pani nie przechodzi, ale ja tak. Nie wiem dlaczego. Dlatego, że tak zostałem zakodowany, tak. Że gdzieś to tam tkwi we mnie. Co to oznacza? Że wierzę w jakieś bzdury. Przechodzi kominiarz i szukam guzika, żeby się złapać. Dlaczego to robię? bo wierzę w cuda, bo wiem, że jak ten kominiarz przejdzie, ja się złapię za guzik, to za chwilę spotka mnie szczęście. Cóż to jest? To są wierzenia starych, dawnych Słowian, które gdzieś tam przetrwały. Może nie Słowian, może Babilończyków, które gdzieś tam w nas mocno tkwią i przetrwały. Więc wierzymy w bzdury, wierzymy w głupoty, wierzymy, może nie wszyscy, ale ludzie wierzą, że smugi kondensacyjne przelatujących samolotów to są aerozole, które rozpylają koncerny farmaceutyczne po to, żebyśmy zachorowali, poszli do lekarza i żeby lekarz przepisał nam to, co te koncerny farmaceutyczne chcą, żebyśmy sobie zaaplikowali. No przecież to są idiotyzmy kompletne. No i, ale taka jest nasza rzeczywistość. My w tej rzeczywistości żyjemy. Żyjemy w rzeczywistości czarnego kota, guzika kominiarskiego i aerozolów rozpylanych przez różne koncerny, które chcą nas naciągnąć na pieniądze.
No właśnie, bo o ile mam nadzieję, że większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że ten czarny kot to jest coś zupełnie nieracjonalnego i poddaje się temu tak być może trochę nawet z przymrużeniem oka, no to jednak żyjemy teraz w takich czasach bardzo niebezpiecznych, bo z jednej strony coraz więcej fake newsów, które nie jest tak prosto odróżnić. Przed chwilą dosłownie, kilka tygodni temu pojawiło się zdjęcie chociażby papieża Jana Pawła II w puchowej kurtce i wszyscy na początku wierzyli, że to jest jego zdjęcie. Potem okazało się, że to sztuczna inteligencja. I to jest ta taka nowoczesna odmiana tego, co tutaj też przedwiecznej tradycji naciągania ludzi wyciągają ci ludzie, którzy próbują naciągnąć z kolei pana bohaterów.
Ja mam takie wrażenie, że my troszeczkę jesteśmy niedouczeni. My wierzymy wszystkiemu, co zostało napisane, co zostało sfotografowane, co zostało sfilmowane i tak naprawdę przyjmujemy to w dobrej wierze. Wydaje nam się, że rzeczywiście ta rzeczywistość jest taka, jaka jest. Ale prawda jest taka, że może zbyt wiele duchowego pierwiastka wchodzi do naszych szkół, a zbyt mało fizyki, zbyt mało chemii. I później pojawiają się w internecie takie zdjęcia zdziwionego człowieka, który polewa sobie wrzątkiem szybę od samochodu i ta szyba mu pęka. On robi wielkie oczy i nie wie dlaczego. Dlaczego? Dlatego, że nie chodził na fizykę. Może zbyt dużo się modlił o to, żeby ta szyba została oczyszczona w sposób cudowny. No, potrzebujemy takiej elementarnej, podstawowej wiedzy, a nie potrzebujemy guseł i nie potrzebujemy wierzeń i wiary w cuda. Ta wiara w cuda powoduje, że zostawiamy pewne doświadczenia fizyczne, chemiczne, matematyczne gdzieś tam z boku, bo nie znamy się na tym, ale wierzymy, że jeśli się pomodlimy, to ta szyba może się sama oczyścić, na przykład dzięki gorącej wodzie i ten lód zniknie, a dzieje się coś zupełnie innego, bo szyba niestety zamarznięta pod wpływem wrzątku może pęknąć. I tak to wygląda w rzeczywistości. Nie wiemy, nie potrafimy ocenić konsekwencji własnych działań. I to jest problem. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją w XXI wieku, powinniśmy wierzyć w technikę, powinniśmy wierzyć w to, co przynosi nam rozwój technologii, a wierzymy w jakieś głupoty, wierzymy w te smugi kondensacyjne. No więc no, gdzie, w jakim miejscu jesteśmy? Więcej fizyki, będziemy wtedy mądrzejsi.
No, mamy tutaj też właśnie tą wspomnianą panią podinspektor, która jest bardzo sceptyczna. Ona już wiele widziała, wiele przeżyła i ja muszę przyznać, że ja z przyjemnością obserwowałam jej relacje z różnymi bohaterami. Nie wiem, czy możemy zdradzić, jakie to są relacje, ale...
Coś tam zdradzić możemy, jeśli nie będziemy opowiadać o tym, kto zabił, więc zostańmy tutaj przy tych relacjach i możemy spokojnie się w ich obszarze poruszać.
No to mogę powiedzieć, że ona jest nazywana przez część bohaterów babcią wręcz, ale jednak taką bardzo nietypową babcią, która ma tę żyłkę detektywistyczną w sobie, nawet na emeryturze.
Z czym nam się kojarzy słowo babcia? Z taką miłą, sympatyczną osobą, właśnie, która siedzi przed kominkiem, robi na drutach skarpetę dla swoich wnucząt, a jeśli te wnuki przyjeżdżają, to wyciąga placek ze śliwkami i ten piękny zapach rozchodzi się po całym domu. Ta babcia, synonim czułości, opiekuńczości, to jest właśnie ta osoba, z którą nam się kojarzy to słowo.
A z drugiej strony dzisiaj kobiety te stereotypy łamią, bo to już nie są
właśnie,
takie babcie.
Właśnie o to chodziło. Gdy pomyślałem sobie, że trzeba wprowadzić tam osobę, która będzie miała wiedzę policyjną, policyjną, milicyjną, bo to jest była milicjantka, to jest osoba, która w 89 roku skończyła służbę w Milicji Obywatelskiej, przeszła do policji, ale później z tej policji zrezygnowała. Była oficerem śledczym, zajmującym się sprawami kryminalnymi, więc czegoś jej brakuje cały czas, czyli brakuje jej tej codziennej dawki adrenaliny, której dostarczała jej praca. Więc pomyślałem sobie, że może warto przełamać stereotyp babci siedzącej przed tym kominkiem i robiącej na drutach i może trzeba pokazać, że emerytura wcale nie musi oznaczać dokładnie tego, o czym powiedzieliśmy. Nie musi oznaczać tego, że babcia tylko i wyłącznie będzie siedziała przed telewizorem i oglądała wszystkie seriale, jak lecą w telewizji, ale może też realizować cały czas swoje pasje. No więc moja babcia, babcia Matylda, realizuje swoje pasje, jest emerytką, jest policjantką z krwi i kości, no i chce udowodnić może nie samemu sobie, ale światu, że jeszcze na coś się przydaje, że emerytura, że wiek powyżej 60 lat wcale nie oznacza tego, że gnuśniejemy i osiadamy na laurach i czyścimy odznaczenia, które dostaliśmy przez cały czas swojej służby, że warto jeszcze w tym momencie ruszyć się i coś zrobić, coś zdziałać. Babcia działa i pokazuje młodym, że można zrobić coś nietuzinkowego, można zrobić coś fajnego, można rozwiązać zagadkę zniknięcia cudotwórcy w tym momencie, bo tutaj o to też chodzi. Nie zdradzam jeszcze fabuły, ale ten cudotwórca w drugiej scenie tej książki niknie w tajemniczych okolicznościach, znika w tajemniczych okolicznościach, więc to właśnie babcia Matylda bierze się za wyjaśnienie tej zagadki, jak i dlaczego zniknął ojciec Bernard.
Tak, bo tutaj mamy kilka wątków. Jeden to jest właśnie zaginięcie, drugi to jest w ogóle rozwiązanie tej sprawy, skąd cała ta wiara ludzi i te powroty do zdrowia się biorą. Tam jest jeszcze jeden też inny wątek, ale też chciałam nie tylko o kryminalnym powiedzieć, bo jest też kwestia tutaj bardzo rozbudowana, obyczajowa, bo mamy też jakby relacje międzyludzkie i na to też pan bardzo mocno zwrócił uwagę.
Ja jestem wychowany na kryminale Chandlera amerykańskim, gdzie rzeczywistość odgrywała bardzo ważną rolę. To znaczy, oczywiście bardzo istotne jest to, żeby wątek kryminalny, śledczy był bardzo mocno rozbudowany, ale bez rzeczywistości miejskiej, bez tego czarnego kryminału, który dzieje się w jakiejś konkretnej rzeczywistości, tak naprawdę nie byłoby dobrej powieści kryminalnej. To samo działo się w kryminale lat 90. w kryminale szwedzkim. Henning Mankell pokazał nam, że kryminał nie musi być tylko opowieścią o tym, kto zabił i dlaczego, ale kryminał musi dziać się w określonych ramach, w ramach społecznych, gospodarczych, politycznych. To diagnoza tego, w jakim momencie w tym czasie była Szwecja. Ja też staram się, opisując moją rzeczywistość kryminalną, zaprosić czytelników do tego, żeby przyjrzeli się samym sobie, ale przyjrzeli się też temu wszystkiemu, co nas otacza. Oni, ci moi bohaterowie, nie mogą być ludźmi, którzy nie mają poglądu na rzeczywistość. Nie mają poglądu, nie umieją ocenić świata. Jak żeby miałko wyglądały nasze rozmowy przy stole świątecznym, gdybyśmy nie spierali się z wujkiem Zdzisławem o kwestie polityczne. Każdy z nas ma coś do powiedzenia na temat zdrowia, na temat piłki nożnej i na temat polityki. Moi bohaterowie dokładnie robią to samo. Mają swoje poglądy i to jest bardzo istotne, żeby oni byli ludźmi wyrazistymi. Jeśli człowiek nie ma poglądów politycznych, jeśli człowiek nie wie, jakiej drużynie kibicuje, albo nie wie, co dzieje się w piłce nożnej ogólnie, albo nie ma pojęcia o służbie zdrowia, no to jest człowiekiem pozbawionym jakby to powiedzieć, ideologii, wiedzy na temat rzeczywistości, która nas otacza. Więc moi bohaterowie muszą być ludźmi z krwi i kości. Muszą być pokazani na tle tego, co się dzieje wokół nas, 2021 rok, całkiem niedawno akcja kryminału się rozgrywa, więc muszą odnosić się do tego, co dzieje się wokół. Kończy się wtedy pandemia, jeszcze niektórzy noszą maseczki, niektórzy już przestali je nosić, ale dzieje się też dużo w polityce, więc moi bohaterowie muszą się do polityki odnosić. Mają swoje sympatie, antypatie, lubią jednych, innych nienawidzą, ale tacy wszyscy jesteśmy. Ten wujek Zdzisław, który siedzi przy stole, nienawidzi jednych, a jego kuzyn kocha tych, których Zdzisław nienawidzi. Więc staram się pokazywać ludzi takimi, jakimi oni są. Gdybyśmy oderwali się od rzeczywistości, gdybyśmy nie opowiadali o tej, gdybym nie opowiadał o tym, co nas otacza, to myślę, że ci bohaterowie byliby troszeczkę mało wiarygodni. Nie byliby takimi ludźmi, jakimi my wszyscy jesteśmy w naszej rzeczywistości.
Domyślam się, że kiedy spotyka się pan z czytelnikami, to też te elementy się muszą pojawiać, że nie tylko rozmawiacie na spotkaniach autorskich o zagadce kryminalnej, ale też niektórzy zwracają uwagę na tę politykę chociażby.
Oczywiście, że zwracają uwagę. Ludzie lubią i kochają zajmować się polityką i kochają nie lubić pewnych polityków i to niezależnie od tej strony tego dyskursu politycznego. W związku z tym czytelnicy pytają, dlaczego ten jest taki, a ten jest inny, ale zauważają, jeśli patrzą na tę książkę w sposób taki obiektywny, że pojawiają się w tej książce krytycy jednej i drugiej strony. Pojawiają się ci, którzy lubią jednych, pojawiają się tacy, którzy nienawidzą tych jednych, których lubią inni. Więc trzeba być wiarygodnym i trzeba pokazywać rzeczywistość taką, jaka ona jest. A że robię to z lekkim przymrużeniem oka, no taki mam charakter. Jestem człowiekiem, który jest troszeczkę takim prześmiewcą i spoglądam na tą naszą rzeczywistość niekiedy dramatyczną, ale staram się oswajać ją w ten sposób, że patrzę na nią nie zawsze serio.
A czy wymyślając tytuł, chciał pan wzbudzić pewne kontrowersje, zainteresowanie? No bo jednak słowo tęczowa od pewnego czasu, no niestety lub niestety, jest kontrowersyjnym słowem.
Tęczowa, tęczowy, to piękne słowo. Mhm. Jeśli ono się komuś kojarzy z czymś złym, to znaczy, że ten ktoś jest po prostu idiotą. Więc tęczowa dolina jest takim prostym i jasnym przekazem. Podążamy w miejsce, które jest miejscem szczęśliwości, miejscem szczęścia. Osiągamy, wszyscy dążymy do tej nirwany, do tego miejsca, w którym będziemy szczęśliwi, w którym będziemy czuć się dobrze, będziemy czuć się lepiej. Więc jeśli komuś tęczowość gdzieś źle gra w głowie, to powinien pójść do lekarza i zastanowić się nad całym sobą. Bo mnie tęcza kojarzy się tylko z pięknymi sprawami.
No ja dzisiaj specjalnie się tak kolorowo ubrałam tęczowo, bo też uwielbiam tęczę. Natomiast jeszcze koniecznie muszę poruszyć wątek nie tylko papierowego wydania Tęczowej Doliny, ale także tego, że powstał audiobook. I ten audiobook jest moim zdaniem wyjątkowy. To był pierwszy audiobook i rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że być może to jest pierwszy polski kryminał czytany przez autora, bo pan się podjął tego zadania.
Bo zapytano mnie w wydawnictwie Harde, czy czasami nie przeczytałbym swojego audiobooka, jako że jestem człowiekiem, który z mikrofonem radiowym czy telewizyjnym miał troszeczkę styczności, doszedłem do wniosku, że może jest to wyzwanie. Przez całe życie w zasadzie czytałem różnego rodzaju teksty, ale krótkie teksty informacyjne, felietony różnego rodzaju, więc pracowałem głosem. Ten głos to był nieodzowny element mojej świadomości telewizyjnej, radiowej, ale nigdy nie czytałem książki od początku do końca. To było coś potwornego, te kilkanaście godzin walki z materią książkową, tylko że potwornego w tym sensie, że musiałem walczyć sam ze sobą, ze swoim głosem, który gdzieś tam mi upadał i musiałem go podnosić co jakiś czas. Nie jestem lektorem, który pracuje głosem na co dzień. Ale podjąłem wyzwanie i miałem, mówiąc o tym, że to było coś potwornego, to było rzeczywiście męczące dla mnie, bo nie jestem człowiekiem, który wyszkolony jest do tego, żeby czytać przez kilkanaście godzin swoją własną książkę, ale bardzo istotne w tym wszystkim było to, że ja doskonale tę książkę znałem. Wiedziałem, kto jakim głosem powinien się posługiwać, więc gdy pojawiała się babcia Matylda, mówiła takim głosem, a gdy pojawiał się komisarz policji, który ma 2 metry wzrostu, mówił głosem tubalnym i zupełnie innym, więc potrafiłem wcielić się niejako sposób taki, no może niedoskonały aktorski, ale próbować przynajmniej wcielić się w postaci po to, żeby może je trochę przerysować, może zróżnicować głos, ale żeby dać odrobinę przyjemności słuchaczom podczas słuchania tego audiobooka. I mam nadzieję, że udało mi się, bo czytelniczki i czytelnicy piszą do mnie, że była to naprawdę dobra zabawa, gdy słuchało się autora czytającego swoją własną książkę. Polecam wszystkim moim koleżankom i kolegom, żeby spróbowali. To naprawdę dla osoby, która napisała i najlepiej zna tę książkę, duże wyzwanie, ale też i duży powód do radości, no i później do dumy, jeśli rzeczywiście komuś to moje czytanie w jakiś sposób odpowiada.
To teraz pytanie o więcej. Dwa pytania o więcej. Pierwsze. Będzie więcej Tęczowej Doliny? Troszkę pan mi tutaj zasugerował, że jest taka szansa. A drugie, czy będzie więcej audiobooków czytanych przez pana?
Tęczowa Dolina się nie skończyła. Jeśli czytelnik dojdzie do ostatnich stron, dojdzie do wniosku, że coś, czegoś tam zabrakło. Nie powiem czego, bo już bym zdradził tutaj w tym momencie, ale zostawiłem sobie furtkę na to, żeby bezpośrednio z Tęczowej Doliny wejść w inną rzeczywistość. Nie mam zielonego pojęcia jeszcze, jak będzie zatytułowana. I jeszcze nie wiem, co do końca się będzie działo, ale czegoś tam zabrakło i to nie jest zabieg taki, który wskazywałby, że podczas pisania autor zasnął i zapomniał o czymś. To jest wątek otwarty, który powinien zostać skończony. Więc Tęczowa Dolina jak najbardziej idę dalej i kogoś tam jeszcze będę próbował pobić, zabić, jeszcze nie wiem, co tam się będzie działo, ale na pewno dojdę do sytuacji, w której jakieś przestępstwo nastąpi, no i ktoś będzie musiał to przestępstwo, czy przyczyny tego przestępstwa wytłumaczyć. A co do tego, co dalej oprócz Tęczowej Doliny i czytania audiobooków, jeśli będzie Tęczowa Dolina numer 2, mówię Tęczowa Dolina numer 2, bo nie znam tytułu kolejnej książki, to pewnie spróbuję przeczytać kolejnego audiobooka. Przepraszam tych wszystkich, którzy tego mojego czytania nie trawią, ale ja mam nadzieję, że będę się rozwijał z każdym audiobookiem i za 34 lata będę już wytrawnym czytaczem audiobooków. Natomiast jeśli chodzi o inne moje seria, przecież jeszcze piszę książki, których akcja dzieje się w czasach PRL-owskich, latach 90., latach przedwojennych. Zostawię to mistrzom słowa, którzy już czytali moje audiobooki i są w tym świetni, więc w te działki wchodzić nie będę, a Tęczowe Doliny, te, które będą działy się później, zostawię dla siebie.
Bardzo się miło pana słuchało i bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Ryszard Ćwirlej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.